Bóg wielokrotnie doświadczał Jakuba, aby uczynić go swoim wiernym sługą. Pan mocował się z Jakubem w Penuel, gdzie zwichnął mu staw biodrowy i po raz pierwszy nazwał go Izraelem. Od tego czasu Jakub przestał liczyć na swoje naturalne siły, zaczął uznawać swoją słabość i stopniowo zmieniał się, wzrastał duchowo. W Betel, czyli w domu Boga, Pan potwierdził, że Jakub będzie zwał się Izraelem, czyli Bożym Księciem. To, co rozpoczęło się w Penuel, dopełniło się w Betel. Duchowa przemiana Jakuba to proces. Jak pamiętamy, pomiędzy wydarzeniami w Penuel a przybyciem Jakuba do Betel miało miejsce kilka bardzo trudnych, bardzo smutnych wydarzeń. Najpierw w Sychem została zhańbiona córka Jakuba, Dina, za sprawą księcia Sychema, Chiwity. Synowie Jakuba uknuli potajemnie spisek i zabili Sychema i wszystkich mężczyzn w mieście. Sprawa ta przysporzyła Jakubowi olbrzymich kłopotów. Jakub powiedział wtedy swoim synom: sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzyci. Jakub bardzo się obawiał, że rodacy Sychema mogą powstać w akcie zemsty i zniszczyć jego i cały jego ród. Dalej, w drodze do Betel, Jakub otrzymał wiadomość, iż zmarła Debora, piastunka Rebeki, matki Jakuba. Wracając po 20 latach w rodzinne strony, Jakub nie zdołał spotkać się z matką. Zmarła też jej piastunka. Biblia podaje, że Deborę pochowano w pobliżu Betel, pod dębem nazwanym Alon Bachut, co znaczy dąb płaczu. Wielki był smutek i żal Jakuba, który po powrocie do domu nie zastał już przy życiu ani matki, ani jej piastunki. Potem, kiedy Jakub wyruszył z Betel do Hebronu, żeby osiąść na stałe tam, gdzie żył jego ojciec Izaak, a wcześniej dziadek Abraham, w drodze rozpoczęła rodzić Rachela, żonę Jakuba, matka Józefa. Rachela urodziła Jakubowi drugiego syna, Beniamina, ale sama zmarła przy porodzie. Było to kolejne wydarzenie, które sprawiło Jakubowi wiele bólu. W końcu Jakub dotarł do Hebronu, przybył do swego ojca Izaaka, do Mamre, ale także Izaak, sędziwy 180-letni patriarcha, wkrótce zmarł. Doświadczenie za doświadczeniem, cierpienie za cierpieniem, ból za bólem. Bóg doświadczał, smagał Jakuba, urabiał go, ociosywał, kształtował jego charakter. Im bardziej Jakub dojrzewał, im bardziej wzrastał duchowo, tym mocniej Pan go doświadczał, tym częściej poddawał go próbie cierpienia. Nie jest to absolutną regułą, ale tak dzieje się często, że Bóg doświadcza swoje dzieci mocniej i częściej, gdy one dojrzewają, gdy pogłębia się ich duchowy rozwój, gdy uświęca się ich charakter. Nie powinno nas dziwić to, gdy przechodzimy przez trudne doświadczenia, przez ból, cierpienie, gdyż prawdą jest, iż Bóg smaga tych, których miłuje. Gdy Jakub dotarł do Hebronu, zakończony został ważny etap w jego rozwoju duchowym i w ogóle w jego życiu. Jakub osiadł na stałe w domu swego ojca, Izaaka i dziadka, Abrahama. Hebron oznacza trwanie w społeczności. Odtąd Jakub, Izrael, będzie troszczył się o swoją rodzinę, będzie człowiekiem rozważnym, pełnym pokory, człowiekiem dążącym do pełnej pokoju społeczności z Bogiem i z bliźnimi. W Betel, w Domu Bożym, Bóg objawił się Jakubowi i potwierdził wszystkie swe obietnice dane potomstwu Abrahama. Bóg błogosławił Jakubowi i rzekł: odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. Ja jestem Bóg Wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów. i niechaj królowie zrodzą się z Ciebie. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję Tobie i Twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj. Było to błogosławieństwo, potwierdzenie obietnic, a jednocześnie wezwanie skierowane do Jakuba. Wezwanie, by troszczył się o swoją liczną rodzinę, o swoje potomstwo. Potomstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, Izraela. Tak będzie się zwało od tej pory, potomstwem Izraela. 12 synów Jakuba to 12 protoplastów plemion narodu izraelskiego. Po przeżyciach w Penuel, w Betel i w Hebronie Jakub ma pełną świadomość, że sam nie jest w stanie nic uczynić. Wszystko musi dokonywać się w społeczności z Bogiem i w społeczności z ludem Bożym. Wielu chrześcijan wydaje się nie potrzebować społeczności. Nie potrzebują oni, jak im się wydaje, społeczności z Bogiem ani z innymi wierzącymi, z innymi członkami ciała Chrystusa, ludu Bożego. Zachowują się tak głównie dlatego, że stale bazują na samych sobie, liczą na własne siły. Ich chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem cielesnym, samolubnym, egoistycznym. Stale koncentrują się na sobie, na swoich osiągnięciach, swoich uczynkach, swoich sukcesach i problemach. Jeśli Bóg nie rozprawił się jeszcze z cielesnością swoich dzieci, nie mogą one doświadczać błogosławieństwa społeczności ciała Chrystusowego. Mogą rozumieć doktrynę o ciele Chrystusa, a nawet mogą umieć dokładnie ją wyjaśniać. Nie będą jednak znały życia tego ciała. Nie będą doświadczały cudownej braterskiej wspólnoty, w której wszyscy wzajemnie się wspierają, wzbogacają. Dlatego, że w ich sercach zamieszkuje i działa Duch Boży. Tylko wtedy jest to możliwe. Chrześcijanin przemieniony przez Pana, obdarty ze swojej cielesności, ze swojego egoizmu, pozbawiony przekonania o własnych siłach, świadomy swojej słabości i niewystarczalności, z całą pewnością ujrzy doniosłość społeczności chrześcijańskiej i nie będzie mógł już bez niej żyć. Będzie doświadczał cudownego wsparcia, wielkiej zachęty i pomocy ze strony swoich braci i sióstr w wierze. Ciało Chrystusa to fakt, nie doktryna. Nie wystarczy znać nauki o ciele Chrystusowym. Trzeba tej społeczności doświadczać, trzeba w niej trwać. Chrześcijanin nie może żyć bez Chrystusa i tak samo nie może żyć bez innych chrześcijan, którzy współtworzą ciało Chrystusowe. Musimy prosić Boga, aby w pełni ukazał nam, że nie możemy sami być chrześcijanami. Nie możemy być samolubni, egoistyczni. Musimy żyć w społeczności z Bogiem i w społeczności z naszymi braćmi i siostrami, w jedności ciała Chrystusowego, we wspólnocie Bożych dzieci. Oby Bóg wypełniał nas miłością, pokorą, abyśmy mogli przynosić Mu chwałę jako wspólnota wspierających się i ubogacających wzajemnie Jego dzieci. Rozdział 36 Księgi Rodzaju to spis potomków Ezawa, brata Jakuba. Jakub i Ezaw byli bliźniakami, ale to Ezaw urodził się przed Jakubem i jemu należny był przywilej pierworodztwa. Jednak Ezaw nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do spraw duchowych. Lekkomyślnie odstąpił Jakubowi przywilej pierworodztwa za miskę soczewicy. Ezaw był typem człowieka skoncentrowanego na sprawach materialnych. Lubił polowania, dobre potrawy, był wysportowanym, silnym mężczyzną. Zapewne prezentował się co do zewnętrznej aparycji bardzo dobrze, ale jego wnętrze nie było już tak pociągające. Możemy powiedzieć, że był typem człowieka żyjącego z dnia na dzień. Nie zastanawiał się nad głębszym sensem życia. Chciał korzystać z jego przyjemności, uroków, rozumianych płytko, powierzchownie. Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi mogłoby zrozumieć się, utożsamić z Ezawem. Lista potomków Ezawa nie jest może ciekawą lekturą dla nas, czytelników Biblii, śledzących fascynujące dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale w biblijnej opowieści następuje jak gdyby pauza i cały rozdział Księgi Rodzaju poświęcony jest zapisowi potomstwa Ezawa. Nie jest to fragment mesjańskiej linii genealogicznej. Jest to boczna linia rodowa. Ale potomkowie Ezawa odegrali w dziejach ludów zamieszkujących Bliski Wschód znaczącą rolę. Do dzisiaj mieszkają tu spadkobiercy Ezawa, Edoma, bo tak podwójnie nazwano brata Jakuba. Imiona te są właściwie synonimami. Edomici to lud, który wywodzi swoje pochodzenie od Ezawa, Edoma. Przeczytajmy początkowe wiersze 36 rozdziału Księgi Rodzaju. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edoma. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córka Chiwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, i Basmat Ismaelitkę, siostrę Nebajota. Ezaw wziął sobie za żony dwie mieszkanki Kanaanu i Izmaelitkę. Czytaliśmy już o tym we wcześniejszych fragmentach Księgi Rodzaju. Wiemy, że żony Ezawa przysporzały Izaakowi i Rebece wiele zmartwień i zgryzot. Były to kobiety spoza potomstwa Abrahama. Wywodziły się z ludów pogańskich i w domu Izaaka, odkąd jego syn Ezaw pojął je za żony, nie było jedności, nie było spokoju. Dzieje Ezawa i jego potomstwa to jeszcze jedno ostrzeżenie, jeszcze jedna przestroga dla nas wszystkich przed łączeniem się w związki małżeńskie osób wierzących i niewierzących. To rodzi konflikty, powoduje rozdarcia, zranienia i najczęściej dzieje się tak, że strona wierząca słabnie, równa w dół, oddala się od Boga. Biblia przestrzega młodych ludzi przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Najważniejszym spoiwem jedności w małżeństwie jest jedność duchowa. Od 6 wiersza 36 rozdziału Księgi Rodzaju tak czytamy dalej. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie. To zdarzenie miało miejsce, gdy do Kanaanu powrócił Jakub. Zarówno Jakub, jak i Ezaw mieli wielkie stada. Nie mogli więc przebywać wspólnie, razem. Ezaw zamieszkał w ziemi Seir, na południowy wschód od Morza Martwego. Czytamy dalej w wierszu 8. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Jeszcze raz narrator biblijny podkreśla, że Ezaw i Edom to ta sama osoba. I dalej znajdujemy rejestr potomków Ezawa. Czytamy: oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa: Elifas, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifasa byli Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenas, a Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Pojawiają się znane nam imiona: Elifaz, Teman, Amalek. Wiemy, że Amalekici będą później jednymi z najbardziej zaciętych wrogów Izraela. Edomici, podobnie jak Izmaelici, mają wspólne korzenie, wspólnych przodków z Izraelitami. Izmael był synem Abrahama, podobnie jak Izaak. Ezaw był także synem Izaaka, podobnie jak Jakub. Jednak potomkowie Izmaela stali się wrogami Izraelitów, tak samo potomkowie Ezawa, Edomici. Odwrócili się oni bowiem od żywego Boga, stali się przeciwnikami Boga i Bożego ludu. Wśród potomków Ezawa, Edoma, wymienieni są naczelnicy szczepów, a potem w dalszych pokoleniach królowie. W końcowej części rozdziału 36 czytamy: oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora, nazwa jego miasta Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry. Gdy zaś umarł Jochab, po nim królem był Huszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Huszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu. Nazwa jego miasta Awit. Dowiadujemy się o królach, którzy panowali wśród Edomitów na długo przed Saulem, pierwszym królem Izraela. Dla historyków, etnologów, wszystkie te informacje są bezcenne, ukazują dzieje ludów zamieszkujących Bliski Wschód. Z biblijnego punktu widzenia, z Bożej perspektywy, istotniejsze jest tu coś innego. Możemy porównać dzieje potomków Ezawa i potomków Jakuba, Izraela. Wśród Edomitów pojawiają się najpierw naczelnicy szczepów, książęta, potem królowie. Natomiast Izraelici w ogóle nie mieli mieć króla. Byli wyjątkowym ludem. Ich królem miał być Pan, żywy Bóg. On sam miał ich prowadzić, miał kierować nimi w sposób bezpośredni, teokratyczny. Dopiero za czasów Samuela Izraelici zwrócili się do proroka z żądaniem: namaść nam króla, aby rządził nami, jak to jest wśród wszystkich innych narodów. Izraelici oddalili się od Pana, swojego króla, dlatego nie zrozumieli jego zamiarów, jego planów. Samuel namaścił im na króla Saula i wiemy, jak bardzo zawiódł on oczekiwania ludu. Izrael nie powinien mieć królów. Ich królem przez cały czas miał być żywy Bóg. Gdy Piłat zapytał Jezusa: czy jesteś królem? Jezus odpowiedział: królestwo moje nie jest z tego świata. Jezus nie przyszedł, by stać się władcą w sensie politycznym. On jest królem wszechświata w sensie duchowym. Pragnie kierować naszymi sercami. Pragnie przemieniać nas, przekształcać, abyśmy stali się godni obywatelstwa Jego królestwa. Bóg, Jahwe, chciał bezpośrednio kierować swoim ludem. Pan, Jezus Chrystus, pragnie kierować dzisiaj nami. Pozwólmy, by stał się królem naszych serc i naszych umysłów, królem całego naszego życia.